Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
W bieżącym roku Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej obchodzi jubileusz 150-lecia obecności w Polsce. Audycje o historii założonej w Holandii wspólnoty, jej początkach na ziemiach polskich oraz dzisiejszym apostolacie sióstr w brązowych habitach przygotowało diecezjalne radio Głos z Pelpina. Z siostrami franciszkankami rozmawia ksiądz Ireneusz Smagliński. Serdecznie zapraszam.
Prowincja polska przełożona, prowincjalna sióstr franciszkanek w naszym studio, siostra Mirona Turzyńska. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Wraz ze siostrami mistrzynią nowicjatu, siostrą Edytą i siostrą Celiną. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Pozdrowienie sióstr to...
Pokój i dobro.
A więc franciszkańskie. Dla tych, którzy nas nie widzą... Powiemy, siostry noszą brązowe habity. Sięgamy najpierw do początków. Proszę sióstr, jak to się zaczęło? W ogóle zgromadzenie, jak zaczęło swoje funkcjonowanie? Bo ono jest dłużej przecież niż w Polsce.
Spodobało się Panu Bogu 182 lata temu, by na ziemi europejskiej, szczególnie na terenach dzisiejszej Holandii, by powstało nowe zgromadzenie zakonne w czasach, gdy panuje jeszcze rewolucja francuska, gdy Kościół jest prześladowany, gdy ludzie również nie wiedzą, co ich spotka następnego dnia. W małej wiosce Oenlac nad rzeką Maas rodzi się bardzo skromna dziewczyna o imieniu Katarzyna. Ma swoją drugą siostrę. Jej rodzice są rolnikami, bardzo ubogimi. Mieszkają w takiej bardzo małej, skromnej chatce. I ja dzisiaj, gdy patrząc na początki naszego zgromadzenia, to odnoszę wrażenie, że Pan Bóg rzeczywiście kocha wszystko to, co jest małe, skromne i pokorne. Właśnie takie są początki naszego zgromadzenia. Przede wszystkim jest nią założycielka, która nie będąc wykształcona, nie mając żadnego bogactwa, żadnych zasobów, była wyposażona jedynie w zaufanie w opatrzność Bożą, którą można powiedzieć otrzymała jakby w takim dziedzictwie od rodziny i mieszkańców ówczesnej Limburgii, bo jak doczytujemy się w historii, ludzie tak naprawdę w tamtych czasach, by przeżyć, by widzieć jakiś sens swego istnienia i walki także o przetrwanie, pokładali nadzieję w opatrzności Bożej, w wierze. I to bogactwo Katarzyna miała bardzo głęboko w swoim sercu. To było to ziarenko, które Pan Bóg jej zasiał. I można powiedzieć, że ona od początku jakby czuła się wezwana do wykonania jakiegoś dzieła, które nie było związane ani z domem rodzinnym, ani z rodziną, ani z tą miejscowością, w której mieszka. Czuła w środku takie wewnętrzne wołanie, by założyć nowe zgromadzenie zakonne. Można powiedzieć, w czasach, gdy wiele klasztorów jest usuwanych, by powstało nowe zgromadzenie, nie mając zaplecza.
Chciała założyć zgromadzenie. Jaki sobie cel postawiła? Bo rzeczywiście tu okoliczności zarówno tam wtedy, dziś powiemy w Holandii, Limburgii, potem w Polsce, te okoliczności społeczno-polityczne są tu bardzo ważne.
Tak, Katarzyna Damen widziała potrzeby ludzi, że wiele osób, szczególnie dzieci, jest pozbawionych przede wszystkim nauki katechizmu, tak jak wówczas mówiono. Dzieci są pozbawione bez opieki. Wiele osób w tych wioskach nie ma pomocy kapłana, nie ma, do nich nie dociera wiara. To nie jest tak, że każdy miał w zasięgu ręku Pismo Święte, czy właśnie katechizm, tak jak my mamy dzisiaj. Właściwie wszędzie mamy dostęp do Słowa Bożego. W niej było to pragnienie, by zanieść tym ludziom potrzebującym, szczególnie dzieciom i szczególnie tym ubogim, starszym we wioskach, które były w pobliżu tam, gdzie ona mieszkała. Wiedziała, że sama z siebie tego nie zrobi, dlatego udała się do pobliskich kapucynów. Nasze początki są związane z ojcami kapucynami i tam można powiedzieć, że zafascynowała się duchowością świętego Franciszka z Asyżu. To nie było tak, że ona chodziła i głosiła, że ja chcę założyć zgromadzenie. Jej postawa po prostu wzbudzała te nowe powołania. Po prostu kobiety przychodziły do niej i mówią: Katarzyno, my chcemy z tobą żyć, my chcemy z tobą pracować. I proszę sobie wyobrazić, że te kobiety wybudowały sobie mały domek własnymi rękoma, w którym zamieszkały i pomagały tym ludziom. Matka Magdalena już później jako założycielka przyjmuje imię Magdalena, przyjmowała takimi słowami: witaj moje dziecko, Bóg cię tu przysłał, służmy razem dobremu Bogu. Bóg się o nas zatroszczy. W którymś momencie poczuła, że już jest gotowa, by pójść drogą, można powiedzieć, takiej legalizacji kościelnej, by uzyskać zgodę na utworzenie zgromadzenia zakonnego. Udała się wówczas do biskupa Liège, prosząc o zgodę na otwarcie wspólnoty, nowej wspólnoty zakonnej. Oczywiście, gdy biskup ją wysłuchał, zadał jej wiele pytań, między innymi, czy masz dom zakonny, czy masz finanse, czy już masz regułę, czy już masz habit, czy już masz jakieś zasady. Matka Magdalena odpowiadała, nie, nie mam, ale Bóg się zatroszczy. No jak chcesz stworzyć zgromadzenie, ale ja wiem, że ja tego nie chcę, to Bóg chce, to ma być Jego dzieło i On się o nie zatroszczy. Ksiądz biskup oczywiście, patrząc realnie, nie wyraził zgody. Odesłał matkę Magdalenę z powrotem. Ona wróciła do swoich współsióstr i powiedziała, nic nie osiągnęłam, ale to nie szkodzi, Bóg się zatroszczy. I dalej robiły to samo. Pracowała z miejscowym proboszczem, księdzem van der Zandtem, który jakby, można powiedzieć, był takim duchowym opiekunem sióstr. On również nie uważał, że matka Magdalena jest tą osobą, która może założyć zgromadzenie zakonne. Matka Magdalena się tym w ogóle nie przejęła, zabrała się bardzo szybko do pracy. No i pewnego dnia w czasie spaceru zobaczyła, że na skraju wioski stoi bardzo duży dom, troszeczkę zaniedbany, nazywał się Krepel i ona przystanęła i powiedziała, to jest dom, w którym Bóg chce nas mieć. Siostra ponownie udała się do biskupa Liège, prosząc o ponowne zatwierdzenie tej nowej rodziny zakonnej i biskup wyraził zgodę, chociaż powiedział, wewnętrznie nie czuję tej zgody, ale coś mnie przynagla, żeby powiedzieć tak.
Jak to się stało, że w Polsce, która była 150 lat temu nieobecna na mapie świata, na mapie Europy, w Polsce, a szczególnie na Pomorzu, gdzie zdominowane było chrześcijaństwo w tym wydaniu protestanckim, pojawiają się z tej, no co by nie powiedzieć, trochę odległej Holandii, pojawiają się siostry w Polsce.
Na terenach naszej diecezji, szczególnie w okolicach Chojnic, uprzywilejowaną religią była oczywiście religia protestancka. Religia katolicka i polskość była wprost niszczona. W tym czasie w Chojnicach pracowały też diakonise protestanckie, które swoją opieką otaczały coraz większą ilość dzieci i młodzieży. I kapłani, którzy w tamtym czasie pracowali w Chojnicach, widzieli w tym wielkie zagrożenie, że po prostu jest zagrożona wiara katolicka, ale jednocześnie też polskość. Czyli nie dość, że byliśmy pod zaborem, to jeszcze ta resztka polskości, która była w sercach chojniczan, jest też również zagrożona. To było właśnie takie też chyba natchnienie, to było też takie kolejne ziarno, które w historii naszego zgromadzenia zostaje zasiane tutaj. I to jest rzecz ciekawa, że zostaje zasiane wśród ludzi, wśród kapłanów i ludzi świeckich, którzy szukają wyjścia, co by tu zrobić, żeby po prostu Chojnice, bo tutaj mówimy o Chojnicach, szczególnie w tym mieście, powstała taka fundacja, taki zakład też wychowawczy, którym można byłoby uczyć i języka polskiego, i podstaw wiary katolickiej. I wówczas właśnie ksiądz Augustyn Berendt, znając siostry nasze, które były w Niemczech, bo w tym czasie już siostry z Holandii pracowały na terenach niemieckich, poprzez nie dotarł do przełożonej generalnej, która była jeszcze Holenderką, poprosił, czy byłaby taka możliwość, ponieważ siostry w Holandii i w Niemczech zakładały podobne placówki, czyli takie, w których, można powiedzieć, człowiek jest traktowany całościowo i jest uczony, leczony, wychowywany, w którym uczy się podstawowych czynności takich gospodarczych, szycia, gotowania i tak dalej. Czy by matka generalna nie przysłała tych sióstr do Polski? Gdy ta prośba dotarła do matki generalnej, to była matka Aloisa Lenders, powiedziała tak. Nigdy na tych rejonach nie była, to dla nich to był wschód Europy, bardzo daleki, daleko od Holandii, ale w tej prośbie, która do niej dotarła, było zaznaczone, że ponieważ jest to zabór pruski, każda zmiana kapłana wówczas trzeba było uzgodnić z władzami pruskimi, z władzami świeckimi, był warunek, dobrze, mogą siostry tutaj przyjść, ale pod warunkiem, że będą to tylko Niemki i tylko te, które mówią w języku niemieckim. I wówczas matka generalna zgodziła się, pojechała do domów niemieckich, porozmawiała z siostrami i znalazła 8 sióstr, które były gotowe przybyć do Polski. Jechały bardzo daleko, bo jechały pociągiem, jak na tamte czasy. Musiały zabrać tylko to, co się zmieściło, że tak powiem, do pociągu, co było możliwe. Były to przeważnie młode siostry, czyli jeszcze pełne entuzjazmu. 9 października 1867 roku właśnie matka generalna Aloisa Lenders wraz z 8 franciszkankami przybywa do Chojnic.
Była taka specjalna odezwa do ludzi, też z prośbą o wsparcie materialne. Ja tutaj zacytuję właśnie fragment tej kroniki. Nie chcemy jakby zapomnieć o misji tych sióstr i tutaj zacytuję. Bóg zrządził, że już znaczny początek w dążeniu do celu naszego został zrobiony. Pokładamy nadzieję w pomoc Bożą, która pozwala ziarnku gorczycznemu urość na wielkie drzewo. Pokładamy również nadzieję w żywą ofiarność naszych współwyznawców i zwracamy się do nich z prośbą o chętne i mocne popieranie naszego przedsięwzięcia miłymi darami. Nie odmawiajcie więc, ukochani współwyznawcy, swej pomocy dla przedsięwzięcia, które, jak ufamy, pod opieką Bożą kiedyś przyniesie tutejszej miejscowości i całej okolicy obfite błogosławieństwo.
Kiedy pojawia się pierwszy raz język polski, bo my jesteśmy ciągle na etapie, że przybywają siostry, które mówią i mogą mówić tylko po niemiecku.
To wszystko działo się w ramach takiej fundacji Karola Boromeusza i w tym miało się mieścić bardzo dużo wielkich dzieł. W przyszłości miały tam powstać szkoły, zakład mariański, szkoła dla dziewcząt, szkoła dla chłopców. To był dom dziecka, to była też szkoła gospodarstwa domowego. I rozpoczęły się też przygotowania do wybudowania szpitala. Czyli to jest ogromne przedsięwzięcie, czyli można powiedzieć, że to jest chyba najważniejsze dzieło, które w tamtych czasach miało miejsce w Chojnicach. I wspierało to dzieło właśnie nie tylko sąsiednie dekanaty, ale przez pewien czas cała diecezja chełmińska, bo to wszystko działo się na życzenie księdza biskupa, który wiemy, biskup Marwicz, że słynął zakładania takich instytucji wychowawczych, między innymi też kolegium Marianu, prawda? Więc jest to człowiek, który widział, że poprzez naukę o świecie będziemy kształcić przyszłe pokolenia. W tym momencie, gdy siostry zabierają się do pracy, trzeba powiedzieć, że władze pruskie, władze miasta, szczególnie starosta chojnicki, od początku jest bardzo nieprzychylne do sióstr. Zaczynają się kontrole, różne szykany, wiele jest przekłamanych wiadomości przekazywanych do mediów, szczególnie gazet, jak na tamte czasy. I mimo tego, że po 2 latach liczba dziewcząt, która przyszła do zakładu świętego Boromeusza, podam kilka danych, mieszkało tam już na miejscu 21 młodych dziewcząt, 55 dziewcząt przychodziło z miasta, 50 dziewcząt uczyło się w szkole szycia, siostry już miały 42 małych przedszkolaków. Jak na początek to były imponujące liczby, jednak władze pruskie powiedziały nie, nie wyrażamy zgody na dalszą pracę, posługę sióstr w Chojnicach. Wiemy, są to czasy Kulturkampfu, bardzo nieprzyjazne temu, co polskie i katolickie. I po 9 latach siostry musiały opuścić Chojnice. To znowu nas zadziwia, że siostry nie wróciły spokojnie do Niemiec, ale udały się za ocean i w tym czasie zakładały nowe placówki w Brazylii, popłynęły do Ameryki. Cały czas się zgromadzenie rozwija. Gdy te czasy ustały, można powiedzieć, takich prześladowań, w międzyczasie ta fundacja, te dzieła, które były, uległy też zniszczeniu, bo tam się nic nie działo. Gdy już znowu była taka szansa, że mogły się pojawić siostry, ten komitet istnieje nadal. I ci ludzie świeccy i kapłani ponownie występują z prośbą do siostry generalnej, czy by siostry nie mogły wrócić. W razie czego, gdyby odmówiły, myślano, że może inne zgromadzenie podejmie. Myślano też o siostrach Szarytkach, Katarzynkach, które już były na ziemiach dzisiejszej Polski. Ale matka generalna powiedziała tak, my wrócimy. To było coś niesamowitego. I wtedy właśnie w tej kolejnej prośbie była zawarta też takie życzliwe właściwie życzenie miejscowej ludności, by były w tej grupie sióstr również przynajmniej jedna siostra, która mówi po polsku. W tym czasie już dziewczęta z Polski wstępowały do zgromadzenia, więc w tej grupie była już jedna siostra z Polski, która mówiła spokojnie językiem polskim i gdy ta szóstka, teraz już nie 8, tylko 6 sióstr, przybywa do Chojnic, już jedna z nich mówi po polsku, więc nauka religii, szczególnie nauka też tego, co polskie, mogła się odbywać w języku polskim. To jest też niesamowite, że ta cała historia dzieje się na terenie naszej diecezji. Ksiądz biskup Okoniewski bardzo chciałby siostry były obecne w wielu miejscach i tak nas zaprosił między innymi do Zamartego, gdzie siostry opiekowały się kapłanami, emerytami, tak? Do Więcborka, do Zamku Bierzgłowskiego, gdzie gdzie to był też dom rekolekcyjny. Później też tam siostry opiekowały się sługą Bożym, księdzem biskupem Szalążkiem. I takim domem też była Lipnica. I kolejnym domem, który powstał, był właśnie Orlik, wspólnota świętego Józefa. Ówczesną komisarką, czyli tak jakby dzisiejszą prowincjalną, była matka Rafaela Schmidt, to była Niemka. Ona wybrała Orlik. Takie ciekawe, musiała pewnie mieć natchnienie, że na tych piaskach, w takim miejscu, gdzie praktycznie no, oprócz jezior pięknych i lasów nie ma nic, ona widziała, że to będzie miejsce, w którym będzie biło serce polskiej prowincji.
W związku z jubileuszem 150 lat obecności sióstr franciszkanek od pokuty miłości chrześcijańskiej na ziemi polskiej, możemy z wielką dumą powiedzieć też coś ogromnie, równie istotnego. To jest dzień dzisiejszy.
Dzisiaj to już nie jesteśmy tylko w Chojnicach i w Orliku. Jesteśmy w centralnej Polsce i nie tylko. W Częstochowie, Katowicach i też na Białorusi. Ja mogę powiedzieć na przykład też o sobie, jak tutaj słucham tej całej historii i sobie myślę o tym wielkim drzewie, które wyrosło właśnie z tego ziarnka gorczycy, to mogę powiedzieć, że ja też jestem takim ziarenkiem, które już na tym drzewie urosło. Dzisiaj, gdy już jestem w tym roku, właściwie jest 30. rocznica, kiedy wstąpiłam do klasztoru i tak, gdy zastanawiam się nad swoim powołaniem, to muszę powiedzieć, że jest to tak wielka tajemnica, że czym jestem starsza, tym chyba bardziej odkrywam to, że to jest tajemnica, że to jest taki dar Boży, którego nie idzie ogarnąć słowami. Po prostu to trzeba uklęknąć i oddać chwałę Panu. On jest tym, który pomaga mi tak, żeby to ziarenko, które urosło, żeby ono było wierne, bo bez Jego miłości na pewno nie dałabym rady.
Niesione taką otwartością i pokojem świętego Franciszka, ale także odwagą i zawierzeniem Matki Magdaleny podejmowałyśmy przez szereg lat wiele innych dzieł, które właśnie w duchu tych naszych założycieli pełnimy do dnia dzisiejszego. Jedną z takich głównych posług to jest właśnie nauczanie. Siostry nauczają w szkołach religii, uczą języka na przykład polskiego, udzielają różnych korepetycji i nie tylko, że przed południem pracują w szkołach, ale również po obiedzie wspierają młode pokolenie w tym, co po prostu potrafią, tym, co są dobre. Inną posługą to jest pielęgniarstwo. Siostry pracują w szpitalach, posługują w hospicjach jako pielęgniarki. Ostatnio też odpowiedziałyśmy na wyzwanie czasu, którym jest dla nas starzenie się naszego społeczeństwa. Nasz duży dom w Więcborku przeznaczyłyśmy na dom seniora, który w tym roku już oficjalnie został otwarty i już tam przebywają pierwsi nasi, powiedzmy, goście, pensjonariusze, którym posługujemy. Kolejną to jest praca w parafiach, bo od zawsze jesteśmy przy kościele, przy parafiach. To jest taki rys franciszkański. Siostry pracują jako organistki, jako zakrystianki. Prowadzimy też domy pielgrzyma, między innymi w Częstochowie. Siostry pracują w archiwum diecezjalnym, na przykład w Warszawie, w administracji rycerza niepokalanej w Niepokalanowie. W wielu dziełach charytatywnych, diecezjalnych, szczególnie Caritas, w diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej. Pracujemy tam w strukturach, też w domu dziennego pobytu. Siostry pracują w sekretariacie, mamy parafialne oddziały Caritasu w Warszawie. Od niedawna też wspieramy księdza prymasa w jego domu w Gnieźnie. Prowadzimy też świetlice przy naszych domach, gdzie dzieci mogą po lekcjach odrabiać lekcje, pobawić się. To jest jakby przedłużenie tej działalności z tej fundacji, tak? Tylko w innym wymiarze, w innej formie, ale forma się zmieniła, ale że tak powiem, ta posługa praktycznie jest taka sama. Czasy po prostu sprawiły, że no, trzeba nieraz czasami mieć właśnie ducha otwartego, żeby to odczytywać. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest nowa ewangelizacja. Jest to taki znak czasu, który wymaga wielkiego otwarcia się, można powiedzieć otwarcia drzwi zakonu na to, co niesie dzisiejszy Kościół, potrzeby młodego człowieka. Staramy się być tam, gdzie jest młody człowiek, a więc wielkie akcje ewangelizacyjne typu Przystanek Jezus, czy nawet nasza diecezjalna przystań, to są miejsca, gdzie również nasze młode siostry są, posługują, umacniają też przez to swoją wiarę. Jesteśmy też inicjatorkami takich nowych akcji jak Ekstremalna Droga Krzyżowa, czy Cała Polska Tańczy dla Jana Pawła II, czy Noce Świętych. Młode pokolenie przychodzi z tymi też pomysłami, ale też widzimy, że ludzie też czasami chcą czegoś innego, czy czegoś nowego. Jesteśmy gotowe. Po prostu też Duch Święty nas niesie, ponieważ jako otwarte na Ducha Świętego chcemy podążać za Nim.
siostrami franciszkankami rozmawiał ksiądz Ireneusz Smagliński z Radia Głos z Pelpina. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.